Dzień dobry Państwu, nazywam się Ryszard Holzer i w siedzibie Fundacji Wspomagania Wsi rozmawiamy z panią dr Anną Potok, dzień dobry, ekonomistką, ekspertem organizacji pozarządowych od spraw wsi, rolnictwa, byłą wiceminister rolnictwa w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Rozmawiamy właściwie o tym, o czym w tym cyklu, który jest głównym motywem, to znaczy coś się zmieniło na wsi. To ma konsekwencje dla pracy na wsi. W tym sensie się zmieniło, że kiedyś było wiadomo, jak ktoś mieszka na wsi, to jest rolnikiem i ma gospodarkę. Jest tak zwanym chłopem, teraz się nieelegancko mówi chłop, to bardziej mówi rolnik. A teraz to jest coraz bardziej nieprawdą, tak?
Tak, to jest coraz bardziej nieprawdą, jak pisze pani profesor Halamska, grupa chłopów jest w zaniku. Co się z nimi stało? Otóż część tych dawnych chłopów przekształciła się w przedsiębiorców. To są ci, którzy prowadzą stosunkowo duże gospodarstwa, wybitnie towarowe i właściwie w większości oni żyją z dochodu z rolnictwa. Połowa dawnych chłopów właściwie już w ogóle nie produkuje na rynek. Oni produkują tylko na samozaopatrzenie. Pozostali część jeszcze produkują na rynek, ale dochód z rolnictwa to już nie jest ich podstawowy dochód.
Ci, którzy mają tych przedsiębiorców rolnych, to można zostawić, oni sobie radzą, mam nadzieję, będą coraz lepiej radzili, prawda?
Nowa klasa średnia właściwie ci przedsiębiorcy.
Z czego żyje właściwie ta reszta?
No właśnie, ogólnie można powiedzieć przede wszystkim, że rozwarstwia się wieś ekonomicznie, że jedni stają się zamożniejsi, drudzy niestety biedniejsi. Ale z czego ta reszta? Otóż nawet są takie dokładne wyniki z ostatniego spisu rolnego, że gdzieś 47% tej reszty to żyje z pracy najemnej. Poza gospodarstwem żyje też z pracy najemnej. Potem 26% ze świadczeń, to znaczy renty i emerytury. To i tak się zmniejszyło, bo
było gorzej?
Było jeszcze gorzej. Znacznie duża część rolników żyje właśnie z tych świadczeń, tego typu świadczeń społecznych, a zaledwie 12% żyje z dochodów z rolnictwa, a tak tylko z rolnictwa to zaledwie 10%.
A pani myśli, że ta grupa tych 12 czy 10%, tak, ona się będzie jeszcze zmniejszać?
Nie, nie sądzę. Ja myślę, że taka grupa zostanie, ona będzie natomiast powinna rosnąć w siłę. To znaczy można mieć nadzieję, że ziemia będzie przepływać z tych pozostałych gospodarstw, które znajdą sobie stabilne źródła dochodu gdzie indziej.
Tych, które mają te okrawki.
Tak. I na razie ten przepływ ziemi jest bardzo wolny ze względu choćby na dopłaty bezpośrednie, a poza tym no, nie ma tej pracy, która dawałaby tą stabilność, ale z czasem, to zresztą ten proces pomału następuje. Te gospodarstwa będą coraz silniejsze, mamy pełną nadzieję, że będą konkurencyjne na rynku europejskim. Także one no, powinny być dobrzy przedsiębiorcy. Liczy się, że to ich będzie od 200 do 300 tysięcy w Polsce, tak ekonomiści przewidują.
Nie da się troszeczkę tej grupy zwiększyć, znaczy w tym sensie, że niech to będą gospodarstwa nawet mniejsze, tak, ale jednak takie no, produkujące żywność ekologiczną z wysoką wartością.
Nie tylko się da, ale trzeba. Dlatego, że to jest problem żywotności wsi. Jeżeli już w tej chwili obserwujemy taką sytuację, że na wsi takich gospodarzy żyjących tylko z rolnictwa jest nie tak jak kiedyś wiele, tylko dwa, trzy, czasem jedno gospodarstwo we wsi. Nie widzi się już świń, krów, drobiu tak jak kiedyś w gospodarstwie, ani nie widzimy tych baniek ustawionych przy drodze, jak to kiedyś było. Natomiast gdyby się tak zdarzyło, że te wszystkie gospodarstwa by zanikły, to wieś przestałaby żyć. Nie byłoby poczty, nie byłoby szkoły, nie byłoby usług. Do tego nie wolno dopuścić. W związku z tym konieczne jest zapewnienie jakichś dodatkowych dochodów tym gospodarstwom. Poza tym jest też możliwość stworzenia takich specjalnych działów produkcji, jak na przykład hodowla grzybów, czy ziół, czy warzywa, owoce. To na małym obszarze może dać stosunkowo duży dochód. No, osobnym rozdziałem są gospodarstwa ekologiczne. To też dużo pracy, dużo wiedzy i wysokiej jakości produkcji.
Ja rozumiem, że pani mówi o tych dodatkowych funkcjach, chyba tego sformułowania pani użyła. Mówi pani przede wszystkim o agroturystyce pewnie, tak?
Te dodatkowe źródła dochodu mogą być różne.
Ja mówię o tym, że w obrębie rolnictwa, mówi tak się, przy rolnictwie.
Tak, mówi się głównie o agroturystyce, ale ja bałam się mówić, że tylko agroturystyka, żeby nie stworzyć wrażenia, że agroturystyka uratuje polską wieś. w wielu regionach Polski ona może dać dodatkowe dochody rolnikom. Mhm. Ale w tych rejonach, które mają jednak pewne zasoby, które powodują, że to są atrakcyjne turystyczne regiony. Mhm. Te zasoby to przede wszystkim dziedzictwo kulturowe, które na wsi polskiej jest...
Nie jeziora, lasy, tylko dziedzictwo kulturowe?
Zaraz i o tym powiem. Ale proszę zwrócić uwagę, że krajobraz to jest też dziedzictwo kulturowe. Krajobraz, architektura, to wszystko w jakiś sposób człowiek tworzył i albo zmarnował, jak niestety u nas się zdarza, żeśmy wiele takich przestrzeni publicznych zniszczyli niestety, a albo potrafiliśmy je zachować i są one atrakcją. Przy okazji powiem, że ta wartość krajobrazu jest niedoceniana przez władców samorządowych. Traktuje się bardzo często w kategoriach pewnego kosztu, a nie ma świadomości, że krajobraz, że przestrzeń publiczna może dostarczać zamożności i bogactwa tym obszarom. Więc jeśli chodzi o turystykę, to na pewno to może być źródła dochodu, tym bardziej, że jedno, dwa, trzy gospodarstwa agroturystyczne dają dochody gastronomii okolicznej, sklepom, usługom, bo i samochód trzeba naprawić i benzynę się zaopatrzyć. Tyle tylko, że jak wynika z ostatnich takich badań, ale to wydaje się zupełnie wynikać z zdrowego rozsądku, że to nie mogą być rozproszone pojedyncze gospodarstwa agroturystyczne. Do tego problemu trzeba podejść w sposób kompleksowy, to znaczy gospodarstwo agroturystyczne musi, ci ludzie, goście gospodarstwa muszą mieć jakieś atrakcje jeszcze poza samym gospodarstwem, czyli samorząd powinien zadbać, żeby były innego typu atrakcje, żeby były ścieżki rowerowe, żeby była możliwość dotarcia na zbiorniki wodne.
Działalność, zbiorowy pomysł, tak? Większa grupa ludzi.
Musi być zbiorowy pomysł, opracowana jakaś strategia wykorzystania tego obszaru pod te dochody właśnie, które mają dostarczyć i agroturystyka, i usługi, i to otoczenie całe.
Są jakieś takie sensowne, pozytywne przykłady umiejętności wykorzystania tego właśnie dziedzictwa kulturowego? Umie Pani takie znaleźć, pokazać, opowiedzieć o nich?
Potrafię o nich opowiedzieć, ale najpierw chcę Państwa skierować do książki, którą wydała Fundacja Wspomagania Wsi ostatnio. Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi, gdzie jest około 100 takich tego typu przykładów. To są zarówno przykłady, jak to dziedzictwo kulturowe można wykorzystać dla podnoszenia atrakcyjności całej wsi, ale też jak poszczególni ludzie mogą na bazie tego dziedzictwa, znaczy takie opakować, żeby tworzyło produkt, który ktoś kupi i z tego twórca będzie miał dochód. To różne mogą być pomysły, na przykład między innymi w tej książce znajdziecie Państwo adoptowanie budynków inwentarskich na miejsca dla turystów. Aha. Ważne jest bardzo, żeby to tak adaptować, żeby to tradycyjne siedlisko gospodarstwa nie traciło swojego charakteru, żeby tej wsi nie zamienić w miasto, żeby ludzie, którzy przyjadą, przebywali w atmosferze, o jakiej marzą, atmosferze wsi. Druga sprawa to cała produkcja rynku dzieło. To wszystko, jest wielu ludzi, którzy chcą mieć rzecz jedyną, wykonaną ręcznie, która jest często pamiątką z pobytu w określonym miejscu. Kolejna rzecz to wszystkie te produkty do spożywania, czyli produkty regionalne, zarówno świadczone w gastronomii, jak i takie, które można kupić, wywieźć, sprzedać, cała bezpośrednia sprzedaż tych produktów. To jest ogromny obszar, na którym można uzyskać dochód i to nie mały dochód, tylko tutaj jest ważne to, żeby się zorganizować. Czasem pojedynczemu jest trudno.
Ja tak myślę, że to taki zupełnie na marginesie uwaga z doświadczeń. Wiem, jak ciężko jest dostać na przykład coś takiego ładnego polskiego na prezent dla cudzoziemca. Ładnego polskiego,
prawda?
Takiego naprawdę przecież wiemy, jakie
A
są.
A czasem żal, że cepeli nie ma.
Bardzo dobra uwaga.
Ja się z tym zgadzam. Ja byłam w Brukseli, gdzie mi powiedziano niedawno, tu dawniej był taki sklep cepeli w Brukseli, tu takie piękne rzeczy można było dostać. I co się stało z tymi sklepami? Dlaczego? Są niemałe środki na promocję. Środki unijne i nasze, które jakoś nie potrafimy wykorzystać. Nie wiem, czy nie potrafimy się skrzyknąć, nie potrafimy współpracować, znów wracamy do problemu tego kapitału społecznego.
Ja trochę widzę, muszę powiedzieć, ostatnio stron internetowych, na przykład, na których można dostać koszulki z bardzo fajnymi wzorami ludowymi, jakieś wyroby, więc tutaj chyba coś zaczyna
się rusza. Na przykład w Poznaniu ostatnio opowiadała mi kobieta, że zajmowała się haftem regionalnym i doszła do wniosku, że będzie mogła ten haft sprzedać, ozdabiając nim suknie ślubne. I taką produkcję sukien ślubnych z elementami regionalnego haftu. Pomysłów to może być bardzo dużo.
To jest jakby ta część ludzi, która jest w rolnictwie i będąc w rolnictwie ma dodatkowe dochody takie wokół rolnicze. Tak. Właśnie te wyspecjalizowane gospodarstwa, agroturystyka, ale co z tymi, którzy no, są w terenach nieatrakcyjnych, gdzie agroturystyka się nie przyjmie, tak, nie sprawdzi, nie ma szans, bo to dziedzictwo i kulturowe, i przyrody, i krajobrazu jest za małe, którzy mają już w tej chwili zbyt małe gospodarstwa, złą ziemię. Co z tymi ludźmi?
To znowu zależy
od... To strasznie duże pytanie, szerokie.
Nie szkodzi. To zależy od miejsca położenia tej wsi. Polska wieś jest bardzo zróżnicowana. Ona jest zróżnicowana i regionalnie ze względu na pewne tradycje historyczne, ale jest też zróżnicowana ze względu na położenie w odległości od określonych metropolii, położeniu obok ważnych dróg, albo są wsie położone bardzo peryferyjnie. W każdym z tych miejsc jakby inne potencjalne źródła dochodu można przewidywać. Najłatwiej jest oczywiście w pobliżu dużych miast.
Bo po prostu można dojechać, tak?
Tak, w tej chwili ponad 1 000 000 ludzi ze wsi dojeżdża do pracy do miast, jak wynika z badań. Druga sprawa, można też tworzyć określone usługi na miejscu, wsi, nawet tam, gdzie nie ma turystyki. W pewnej odległości, niedużej, 70 do 100 km, tam się też osiedlają ludzie z miasta. Teraz w ogóle coraz większa jest tendencja też przenoszenia się z miasta na wieś. Ci ludzie też oczekują na usługi. Ponadto, co jeszcze ci ludzie robią? No, jest praca sezonowa. Jest szara strefa, jest emigracja. Tych różnych grup ludzi, którzy poszukują w różnych miejscach pracy, jest wiele. Ale w tych miejscach mniej atrakcyjnych turystycznie, właśnie w całej Polsce, są jeszcze potencjalne duże ilości miejsc pracy, tak się przewiduje. To są tak zwane zielone miejsca pracy.
Co to znaczy?
To są miejsca związane właściwie z ochroną środowiska. Już na dzisiaj można być pewnym, że te miejsca pracy powstaną w gospodarce odpadami, bo to już zarówno ustawa zmusza do gospodarowania i selekcjonowania tych odpadów, no jak i te potrzeby są oczywiste. Druga sprawa to jest wytwarzanie energii z źródeł niekonwencjonalnych. Moi koledzy z organizacji pozarządowych ekologicznych są przekonani, że to jest ogromny potencjał, który dostarczy w przyszłości dużej ilości miejsc pracy. I trzecie takie źródło potencjalne, ale już zaczynające działać, to są różnego typu usługi online. Czy to będzie duży potencjał? Ja myślę, że tak. Jeżeli nawet dzisiaj nie jest, jeżeli jeszcze są miejsca z takim wykluczeniem cyfrowym, szczególnie w oddalonych, peryferyjnych wsiach, to sądzę, że to się zmieni, bo zarówno są bardzo duże środki na ten cel, no jak mamy też dobrego ministra spraw cyfryzacji, więc wierzę, że w niektórym niedługim czasie wieś będzie miała dostęp powszechny do internetu. I jest jeszcze problem kompetencji tych ludzi. Ale teoretycznie te miejsca pracy tam mogą być, zarówno, właściwie wszystkie, można prowadzić księgowość na odległość, można informacje udzielać w różnych call center, można wydawnictwo prowadzić.